Ostatni temat, który podejmujemy w cyklu rozważań nad wiarą w ramach szkoły Matki Miłosierdzia, dotyczy takiego podstawowego pytania, czy możliwa jest wiara bez uczynków. A punktem wyjścia do tej refleksji są zapewne znane nam już słowa z listu świętego Jakuba Apostoła z rozdziału drugiego, które tu w tej chwili przytoczę. Apostoł pisze: jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków? Czy sama wiara zdoła go zbawić? Jeśli na przykład brat lub siostra nie mają odzienia lub brak im codziennego chleba, a ktoś z was powie im: idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie dosyta, a nie dacie im tego, czego koniecznie potrzebują dla ciała, to na co się to przyda? Tak też i wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie. Ale może ktoś powiedzieć: ty masz wiarę, a ja spełniam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, to ja ci pokażę wiarę ze swoich uczynków. Wierzysz, że jest jeden Bóg? Słusznie czynisz, lecz także i złe duchy wierzą i drżą. Chcesz zaś zrozumieć, nierozumny człowieku, że wiara bez uczynków jest bezowocna? To tylko fragment tej wypowiedzi bardzo dosadnej, gdzie apostoł stwierdza wprost: nie ma wiary, która nie przekładałaby się na uczynki. Sama deklaracja, że wierzę, nie wystarczy, bo, jak powiedział to dość dosadnie apostoł, nawet i szatani wierzą, więcej, nawet wiedzą, że Bóg jest, ale to nie prowadzi ich do zbawienia. Wiedzą i drżą, drżą z lęku, a może i z nienawiści. Więc wiara musi przekładać się na działania, na czyny. Wynika to z dwóch takich podstawowych faktów. Pierwszy, o którym mówiłem wczoraj, to z tego, że przyjmujemy postawę wiary wobec wartości jakichkolwiek, przyjmujemy zawsze jakieś stanowisko, czy jak powiedzieliśmy, postawę, którą możemy opisać w tych trzech wymiarach: poznawczym, aksjologiczno-afektywnym, tym przeżyciowym, i działaniowym. Taki jest człowiek, że wobec wszystkiego, co go jakoś angażuje, zawsze przejawia jakieś konkretne zachowania. Nie ma takich zachowań czysto, jak to mówi się w nauce, intencjonalnych, czyli ja to wiem, ja to deklaruję i nic poza tym. Nic po mnie poznać nie można. To tak nie działa. A druga rzecz, druga racja, że te uczynki wynikają z wiary, to właśnie sam fakt wiary. Jak powiedzieliśmy, wiara nie jest tylko aktem intelektualnym. Wiara angażuje całego człowieka, jego wymiar i cielesny, i duchowy. Człowiek jest całością. Już na początku chrześcijaństwa, w pierwszych wiekach, pojawiła się taka sekta, czy herezja raczej, potem się tworzyły sekty, zwana manicheizmem, to jest od imienia pewnego syryjskiego kapłana Maniego, który głosił pogląd takiej dwoistości świata, że świat dzieli się na dobro i zło, światłość i ciemność, Bóg i szatan. I to są równi partnerzy. Oczywiście to jest błąd, bo szatan jest tylko Bożym stworzeniem. Mani uważał, że zło panoszące się w świecie jest na tyle potężne, że można je zestawić z działaniem Pana Boga. I w związku z tym obszarem działania Bożego jest sfera duchowa, a obszarem działania złego ducha jest sfera cielesna. A więc ciało jest przeciwstawne duszy. No i ciągle one się tam spierają ze sobą i człowiek jest wewnętrznie rozdarty jako istota składająca się z duszy i ciała i ciągle doznaje w sobie tego napięcia. I ten pogląd, tylko w części prawdziwy, tak bardzo mocno się zakorzenił w świadomości chrześcijańskiej, że do dzisiaj, kiedy na przykład mówimy, że człowiek to jest dusza i ciało, dusza i ciało. No niby mówimy, że to jest coś razem, ale to i, bo tak bardzo podkreśla tę łączność tych dwóch elementów, że tak naprawdę bardziej słyszymy, że to jest dusza jako coś odrębnego i ciało coś odrębnego. Ten spójnik i pełni funkcję bardziej dysjunktywną, rozłączną niż koniunktywną. Jan Paweł II w wielu miejscach zwraca uwagę natomiast na zupełnie inną koncepcję, że człowiek to nie tyle dusza i ciało, jak się zwykło mówić, ale między innymi właśnie w liście do rodzin Gratissimam Sane i w Adhortacji Familiaris Consortio święty Jan Paweł II pisze, że człowiek to, zwróćmy uwagę, uduchowiona cielesność, ucieleśniony duch. Czyli nie takie dwa sklejone kawałki, ale dwie rzeczywistości tak głęboko się przenikające, że nie da się ich rozdzielić. To jest trochę tak, jak na przykład wlalibyśmy trochę atramentu do wody. Już się tego nie da rozdzielić. To już jest zupełnie nowa jakość. Mówię to dlatego, żeby pokazać, że wiara i wszystko, co człowiek przeżywa, angażuje nas całych. Nie tylko naszą sferę duchową, ale także cielesną. Kiedyś tak mówiono, że dusza się nawraca, dusza pokutuje i tak dalej. No a co z ciałem? No, wiemy, że od swojego ciała nie uciekniemy. A zatem wiara domaga się ze swej istoty uczynków. Tego typu stwierdzenia, z jakimi się spotykamy i spotykaliśmy się, zwłaszcza w dobie komunizmu, że no jestem wierzący, ale nie praktykujący, to jest oszukiwanie samych siebie. Nie ma czegoś takiego. Jeżeli nie ma praktyk wiary, to znaczy, że i ta wiara jest koślawa. Gorzej, jeżeli jest sytuacja odwrotna. Jestem praktykujący, ale nie wierzący. No to złośliwi mówią o niektórych księżach. Jeśli chodzi o te uczynki wynikające z wiary, to można by je podzielić na dwie grupy. Ja omówię tylko niektóre, bo nie sposób wszystko ogarnąć. Można mówić o uczynkach takich wertykalnych i horyzontalnych. Już wyjaśniam, o co chodzi. Proszę zwrócić uwagę, że takim znakiem wiary w chrześcijaństwie jest krzyż. Najbardziej elementarnym gestem, uczynkiem wyrażającym wiarę jest porządne przeżegnanie się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, więc znak krzyża. Są takie historie, słyszałem takie historie, że właśnie ten podstawowy znak krzyża jako wyraz wiary miał też moc ocalania życia. Kiedyś opowiadano mi taką historię z II wojny światowej, że do pewnej miejscowości nagle przyjechali gestapowcy i jakaś tam grupa dzieci bawiąca się, ustawili je w szeregu i w poszukiwaniu dzieci żydowskich kazali dzieciom pokazać medaliki na szyi. Wszystkie dzieci miały medaliki czy krzyżyki. Wszystkie ocalały. Ale gdyby któreś nie miało, no bo Żydzi nie noszą znaku krzyża, no to pewnie by zginęło. Prawdopodobnie w tym gronie dzieci były dzieci żydowskie, ale mądrzy rodzice, czy mądrzy ludzie po prostu nałożyli im krzyżyk na szyję, bo wiedzieli, że to jest znak, przede wszystkim no, wyznanie wiary, znak przynależności do chrześcijaństwa. Ale w praktyce ten znak krzyża okazał się znakiem zbawiennym dla niejednego z tych dzieci. Właśnie w znaku krzyża zawiera się nasza wiara. Kierunek wertykalny to ten pionowy słup, więc mówimy o uczynkach wiary w tym znaczeniu wertykalnym, czyli takim, które są zwrócone bezpośrednio do Boga, czyli wyraz naszej wiary adresowany bezpośrednio do Boga, i uczynki o charakterze horyzontalnym, czyli tabelka pozioma, które pośrednio wyrażają naszą wiarę w Boga poprzez odniesienie do ludzi. Jeżeli chodzi o te uczynki o charakterze, jak powiedzieliśmy, takim wertykalnym czy kultycznym, to tu na pierwszym miejscu stawiamy modlitwę. W Rzymie około 455 roku, czyli to już ponad 1500 lat temu, zmarł taki chrześcijański teolog, nazywał się Tiro Prosper, potem nazwano go Prosper Zakwitani, tak jest najczęściej znany. To był świecki człowiek, mający żonę, dzieci, został świętym, to był świecki teolog i on był między innymi sekretarzem papieża Leona Wielkiego. Pozostawił po sobie szereg bardzo cennych dzieł teologicznych. Wymieniał się listami ze świętym Augustynem w różnych kwestiach wiary. I w jednym z takich listów do świętego Augustyna pojawia się zdanie, które zasłynęło, które potem zrobiło wielką karierę w świecie chrześcijańskim. Zdanie łacińskie, które znalazło się także w wspominanym wielokrotnie tutaj katechizmie Kościoła katolickiego. Otóż Prosper Zakwitani napisał takie zdanie po łacinie: lex orandi, lex credendi. Trudno je bezpośrednio tak dosłownie przetłumaczyć na język polski, bo brzmiałoby ono dziwnie, ale dosłownie byłoby coś takiego: prawo modlenia prawem wierzenia. Tak by to brzmiało dosłownie. Tymczasem zdanie to wyraża bardzo głęboką prawdę, którą bardziej poprawnie można wyrazić w ten sposób: jak się modlisz, tak wierzysz. I odwrotnie: jak wierzysz, tak się modlisz. A więc podstawowym wyrazem, tym uczynkiem wiary jest modlitwa. Dlaczego tak jest? Ano dlatego, że nie można modlić się do kogoś, w kogo się nie wierzy. I żeby to lepiej zrozumieć, to spróbujmy wyjaśnić, czym jest modlitwa jako taka. Są różne próby zdefiniowania modlitwy i we wspomnianym katechizmie Kościoła katolickiego mamy między innymi takie definicje zaczerpnięte od różnych świętych. Na przykład święta Teresa od Dzieciątka Jezus uczy, że modlitwa jest wzniesieniem serca, prostym spojrzeniem ku niebu, okrzykiem wdzięczności i miłości, zarówno w cierpieniu, jak i w radości. Święty Jan Damasceński pisze: modlitwa jest wzniesieniem duszy do Boga lub prośbą skierowaną do Niego o stosowne dobra. Można różnie definiować. Często się mówi, że modlitwa to rozmowa z Bogiem. No a skoro rozmowa, no to wiadomo, że potrzeba słów. I stąd wytworzyło się takie przekonanie, że na modlitwie my musimy mówić. No i stąd nasze modlitwy są modlitwami werbalnymi. Słowa, 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 słowa. Tymczasem wydaje się, że o modlitwie najlepiej powiedzieć, że jest to tajemnica. To jest właśnie spotkanie, relacja Boga i człowieka. Dwóch wielkich tajemnic. Bóg jest dla nas tajemnicą niepoznawalną. My sami dla siebie też jesteśmy tajemnicą. Nie do końca jesteśmy w stanie siebie zrozumieć, swoich zachowań, swoich motywów. Więc mamy do czynienia z dwoma przepaściami, dwoma tajemnicami. Dlatego ta ich relacja także staje się wielką tajemnicą. Kiedy próbujemy modlitwę nazwać jakąś rozmową, to bardzo ją spłaszczamy. To trochę tak, jakby na przykład miłość małżeńską sprowadzić na przykład, no nie wiem, do... No tak niektórzy czynią, że uważają, że miłość się tylko wyraża w relacjach seksualnych. No to nie jest cały człowiek. To jest tylko jakaś część życia. Natomiast to wszystko inne czasami jest daleko bardziej angażujące, daleko bardziej istotne w życiu. Podobnie jest właśnie i w modlitwie. Jakkolwiek byśmy modlitwę nie nazwali, to ona pozostaje właśnie tym przymierzem Boga i człowieka, tą ścisłą relacją. No i teraz zauważmy, jeżeli Bóg jest niewidzialny dla nas, jest tajemnicą, więc byłoby rzeczą nierozumną, gdybym ja podejmował dialog, wchodził w relację z kimś lub czymś, czego według mnie nie ma. Byłoby to kompletnie bez sensu. Więc jeżeli ja się zwracam w modlitwie do Boga, to już przez ten sam fakt wyznaje wiarę, że On istnieje. Bo byłoby, jak jeszcze raz podkreślam, rzeczą kompletnie nielogiczną, gdybyśmy modlili się do nicości, do pustki. Zawsze człowiek zwraca się ku czemuś konkretnemu. Więc nawet jeżeli ja nie widzę Boga, to wiem, że jest, bo tak mówi mi wiara, tak mówi mi ta wewnętrzna intuicja, ten wewnętrzny głos. Dlatego też sama czynność modlitwy jest już wyrazem wiary. Ale jednocześnie, żeby się modlić, trzeba wierzyć, że jest ten, do którego ja się zwracam w mojej potrzebie, ten, który daje mi życie, daje mi sens tego życia, daje mi potrzebne dary, siły i tak dalej. W tym sensie właśnie modlitwa domaga się wiary, a wiara rodzi się z kolei z modlitwy. I tak jak powiedział Prosper Zakwitani, lex orandi, lex credendi, czyli o jakości wiary świadczy jakość naszej modlitwy i odwrotnie. Jakość naszej modlitwy będzie wynikiem jakości naszej wiary. Warto tutaj już tak na własną rękę pomyśleć, może nawet zrobić sobie rodzaj rachunku sumienia, jaka jest moja modlitwa. Zobaczmy, często ta modlitwa jest sprowadzona tylko do takich bardzo prostych czynności, prostych tekstów, wypowiadanych często mechanicznie, z przyzwyczajenia. Bywa, że odmawiając wieczorny pacierz przy łóżku, jesteśmy tak zmęczeni, zaabsorbowani różnymi sprawami minionego dnia, że nie potrafimy w skupieniu do końca dokończyć pacierza. Mnie się też zdarzało, że wielokrotnie się poplątałem w wyznaniu wiary. Bo mówi się mechanicznie, trochę bezmyślnie, człowiek się zaplącze, więc oczywiście nie można wyciągać z tego zbyt pochopnych wniosków, ale gdyby była taka niedbałość w spełnianiu modlitwy, a no byle jak tam, byle ten pacierz tak wyrecytować dla świętego spokoju i nic poza tym, no to jaka byłaby jakość naszej wiary? O czym by to świadczyło, że sprawy Boże traktujemy jako takie trzeciorzędne, mało istotne, takie ostatnie, natomiast wszystko inne jest ważniejsze. Pan Bóg jest nie najważniejszy. Więc warto na to zwrócić uwagę, że to jest tak samo jak w życiu. Jeżeli ktoś jest dla mnie ważny, to ja mu poświęcam czas, to ja dla niego chcę pięknie wyglądać, to ja z nim spotykam się w sposób bardzo elegancki, oficjalny, a nie byle jaki. Jeżeli kogoś szanuję, no to staram się to wyrazić zarówno swoim wyglądem, swoim ubiorem, swoim zachowaniem, swoim językiem, gestami i tak dalej, i tak dalej. Dokładnie to samo jest w sferze wiary. I znowu można snuć dalej idące wnioski. Proszę zobaczyć, co można myśleć o wierze ludzi, którzy do kościoła spóźniają się na przykład na mszę świętą. No proszę spóźnić się na autobus czy na pociąg, który sobie pojedzie. Albo na przykład mamy ważną wizytę u kogoś bardzo ważnego. No powiedzmy spotkanie z prezydentem miasta. I tak sobie po prostu, spóźnię się, co tam, prawda? Przyjdę 5 minut później. To świadczy o lekceważeniu tego, kto na mnie czeka. Dla mnie poświęcił czas, a ja go lekceważę. Albo co myśleć o wierze takich ludzi, którzy do kościoła przychodzą tak, jakby szli na plażę albo na dancing. Ubiór niestosowny, zachowanie niestosowne. No to jest wyraz lekceważenia samego Boga, który jest żywą, realną osobą. Tak samo jest właśnie w sferze modlitwy. Nawet ten gest przeżegnania się, jak powiedziałem, jest tym podstawowym wyrazem mojej wiary. I zauważmy, jak ludzie się żegnają. Takie coś, prawda, jakby odpędzał owada sprzed nosa. To nie jest wyraz, to jest, ma być czytelny znak. Czy na przykład klękanie. No, w chrześcijaństwie postawą modlitewną jest postawa klęcząca, nie postawa kucząca. A tu mamy kucanie w kościołach często, a nie klękanie. No bo co? No bo to się, coś tam się stanie, że się kolano ubrudzi. No są na to sposoby różne. Ale właśnie pewna niedbałość w takich drobiazgach, w których wyraża się często wielka sprawa. To jest jeden z tych przejawów wiary poprzez właśnie modlitwę. Oczywiście temat modlitwy jest tematem niezwykle rozległym i być może kiedyś, jak będziemy kontynuować te spotkania, podejmiemy także temat modlitwy. Nie wiem jeszcze, jakie będzie spotkanie. Prawdopodobnie będzie ono jeszcze przed wakacjami. Termin zależy od księdza kustosza. Tematyka natomiast, no pomyślę, co jeszcze będziemy podejmować. Być może właśnie, że kwestie modlitwy jako kontynuację podjętego tutaj tematu. Więc tylko chcę zasygnalizować tyle, że modlitwa jest tym podstawowym przejawem wiary. Od jakości wiary zależy jakość naszej modlitwy, a to, jak się modlimy, też kształtuje naszą wiarę. Oczywiście modlitwy nie sprowadzamy tylko do kwestii recytowania słów. Dynamika modlitwy jest daleko bardziej bogatsza. Dość tylko powiedzieć, że mamy w katechizmie Kościoła katolickiego takie przynajmniej trzy etapy, trzy stopnie modlitwy. To jest modlitwa werbalna, czyli ta wypowiadana słowami, czy to przez usta, czy w myślach. Często są mylone pojęcia, mówi się o modlitwie myślnej, w takiej właśnie wypowiadanej w myślach, ale tak naprawdę to są słowa, tylko recytowane w myślach bezdźwięcznie. Tymczasem prawdziwa modlitwa myślna, czyli tak zwana medytacja, jest czymś zupełnie innym. I może, żeby zaspokoić tę ciekawość, krótko tylko powiem, na czym to polega. Odwołam się znowu do nauczania świętego Jana Pawła II, właściwie kardynała Wojtyły, który w takim dziele Osoba i Czyn pisze, że człowiek funkcjonuje w oparciu o dwa zasadnicze dynamizmy. Dynamizm doznawania i dynamizm działania. Wbrew temu, co nam się wydaje, my bardziej opieramy się na dynamizmie doznawania niż działania. Można powiedzieć, że człowiek jest takim dosyć kiepskim akumulatorem, że ledwo się naładuje i już, znaczy ledwo coś zrobi i już go trzeba ładować. Rzeczywiście zauważmy, ile lat trzeba się kształcić, żeby jakoś tam funkcjonować w społeczeństwie. Ile trzeba odpoczywać, żeby mieć siłę do pracy i tak dalej. Więc tak naprawdę my bardziej doznajemy niż działamy. I właśnie na tym się opiera to rozróżnienie też etapów modlitwy. Modlitwa ta werbalna oparta jest na dynamizmie działania. To ja zaczynam modlitwę, to ja ją układam, to ja ją podejmuję, ja nadaję jej kształt, biorę temat modlitwy. Ja decyduję o tym, jak się ta modlitwa będzie toczyć. To jest ten dynamizm działania. Na wyższym poziomie modlitwy mamy do czynienia już z dynamizmem doznawania. Właśnie medytacja, to słowo modne, zwłaszcza w kontekście religii daleko wschodnich, medytacja opiera się na dynamizmie doznawania. No, dla przykładu, piękny wschód słońca, piękny poranek, śpiewające ptaki, cała ta atmosfera. Ja jej nie tworzę, ona jest. Ja się tylko na nią otwieram, pozwalam, aby ona na mnie działała, oddziaływała i dzięki temu tworzą się we mnie określone kategorie doznań, przeżyć. Czuję się ubogacony. To jest podobnie jak z muzyką czy pięknem, które obserwujemy i podobnie jest w sferze modlitwy medytacyjnej. To nie ja mówię do Boga, ale wyciszam się, pozwalam, aby Bóg do mnie mówił poprzez obraz, poprzez słowo, poprzez dźwięk, poprzez zdarzenia. Jestem właśnie jak ta Maria, siostra Marty. Marta działa, no bo przyszedł Pan Jezus, przyszli uczniowie, trzeba ich ugościć. Tak bardzo po ludzku potraktowała sprawę. A Maria siada u stóp Jezusa i słucha, nic nie robi. Słucha. Marta ma jej za złe, że ona nic nie robi. A Pan Jezus mówi, właśnie to jest ważniejsze, żeby słuchać, żeby się sycić tą atmosferą Królestwa Bożego, które będzie naszym udziałem po ziemskim trudzie. I to jest ten poziom, wyższy poziom modlitwy, kiedy potrafimy trwać na przykład na adoracji w ciszy. Ludzie się boją ciszy. To jest dość powszechne zjawisko. Proszę zobaczyć, mamy bez przerwy hałas. Wszędzie muzyka, gadanie, niekończące się gadanie, nawet kwestia zamykania drzwi, trzaskanie. Coś się musi ciągle dziać. Ludzie głupieją, kiedy nagle jest cisza. Nieraz miałem takie okazje obserwować gdzieś tam w górach, w jakichś ośrodkach, gdzie jedzie się właśnie, czy nawet w domach rekolekcyjnych. Ludzie przyjeżdżają do domu rekolekcyjnego po to, żeby się wyciszyć i oni nie umieją się zachować. Kiedyś była taka przykra sytuacja w domu pielgrzyma w Częstochowie. Ogromny budynek, hałas w środku nocy, o pierwszej w nocy, jak nie wiadomo w jakim obiekcie, bieganie, trzaskanie, hałasowanie. To jest dom pielgrzyma. Ludzie tu przyjeżdżają się pomodlić, a jednocześnie w nocy wariują, no bo się znaleźli w innym miejscu. Człowiek się boi ciszy. I właśnie sztuka wejścia w przestrzeń ciszy, w której zaczynamy siebie słyszeć, słyszeć swoje myśli, swoje uczucia. My się często tego boimy i właśnie wolimy raczej nie wchodzić w tą sferę ciszy, a nuż mi się coś przypomni, a nuż będę musiał coś przemyśleć, a przyjdą mi jakieś skojarzenia, a może jakieś Boże natchnienie, które będzie dla mnie wymagające, więc lepiej zagłuszyć to, zagłuszyć własne sumienie. Nie trzeba się tego bać, właśnie wiara nas prowadzi wyżej, do tego, abyśmy zamilkli w ciszy i pozwolili Bogu do nas mówić. To poeta powiada, że bardziej niż w rozmowach Bóg przemawia w ciszy. Jeśli w sercu umilkniesz, zaraz Go usłyszysz. Potem mamy jeszcze wyższy poziom modlitwy, nazywany kontemplacją. Tutaj w kontemplacji ten dynamizm doznawania już jest absolutnie pełni, wypełniający przestrzeń modlitwy. Kontemplacja to już jest poziom doświadczenia mistycznego. W sferze modlitwy dochodzimy już do poziomu mistyki, gdy mamy do czynienia z kontemplacją. Wiele o tym, czym jest kontemplacja, mówi etymologia tego słowa. Łacińskie słowo cum templum lub cum placeo placere. W języku łacińskim przedrostek cum oznacza coś, co jest wspólne, coś, co łączy. Stąd na przykład słowo communicatio, communia. To właśnie coś, co wskazuje na pewne bycie razem. I właśnie cum placeo placere, jako podstawowe słowo dla kontemplacji, oznacza współupodobanie. Placeo placere, łacińskie, to jest mieć upodobanie, lubić coś. No, może stąd polskie słowo placek, ale to już takie luźne skojarzenia. Albo też drugi rodzaj etymologii, cum templum. Templum łacińskie to świątynia. Cum templum, czyli być razem w świątyni, albo być dla siebie nawzajem świątynią. Ta etymologia już pokazuje nam, że kontemplacja jest relacją osobową, jest zanurzeniem się osoby w osobie. W kontemplacji człowiek wchodzi w przestrzeń Boga i Bóg wypełnia go sobą. Dlatego też kontemplacja to jest nie tylko zamilknięcie, ale zupełne, jakby to powiedzieć, zanurzenie się w tajemnicy, w przestrzeni Pana Boga. To już wymaga naprawdę wysokiego stopnia wiary i pamiętajmy, że kontemplacja to nie jest tylko kwestia mojego wysiłku, że ja się tak skupię, że wejdę w tajemnicę Boga. To tak nie działa. To w religie dalekowschodnie głoszą takie koncepcje, że poprzez odpowiednie techniki medytacji, oddychania można wprowadzić siebie w taki stan, który wykracza poza naszą tożsamość, poza nasze jestestwo, ale to jest kwestia bardziej psychiki, a nie wiary. To Bóg jest tym, który, jeżeli zechce, bierze nas jak maleńkie dziecko i przytula do twarzy. To Bóg nas podnosi na poziom swojej tajemnicy, to Bóg nas wprowadza w siebie. Kontemplacja nie jest czymś takim na życzenie. Dlatego śmieszne czasami są takie, widziałem plany w domach zakonnych, że tam jest o godzinie 7 rano kontemplacja. No, prawda? Zażyczyliśmy sobie, żeby wejść w tajemnicę Boga. To tak nie działa. Ale jak powiedziałem, temat modlitwy jest tematem bardzo rozległym i warto byłoby go kiedyś podjąć. Chcę jeszcze powiedzieć kilka zdań o innym przejawie wiary, jaką jest liturgia. Wciąż jeszcze pozostajemy przy tych uczynkach wiary w oznaczeniu wertykalnym. Otóż liturgia, którą sprawujemy, czy mamy na myśli przede wszystkim liturgię Eucharystii, liturgię innych sakramentów, jak również liturgię godzin. Tutaj w sanktuarium zawsze rano, chyba wieczorem też, sprawujemy liturgię godzin, czyli ten potocznie, jak mówimy, brewiarz. To jest liturgia, to jest modlitwa Kościoła, która ma charakter liturgii. To nie jest tylko zwykły pacierz, zwykła modlitwa. To jest liturgia, czyli dzieło, czy kult, jaki sprawuje lud Boży w imieniu całego Kościoła i to kult skierowany ku Bogu. Do sprawowania kultu, do sprawowania liturgii niezbędna jest nam wiara. Tak samo jak w modlitwie. Jeżeli nie uznamy obecności niewidzialnego, to sprawowanie kultu, sprawowanie liturgii jest bez sensu. Bo wtedy wykonujemy jakieś magiczne gesty, które nie mają żadnego pokrycia. To jest jedna sprawa. Druga rzecz to taka mianowicie, że nieodłącznym składnikiem liturgii, także poszczególnych sakramentów, jest słowo. Zauważmy, że to, co wczoraj też wspominałem, w sakramencie mamy słowo. Słowo, które najpierw opisuje nam wydarzenie zbawcze, którego uobecnieniem jest sakrament, a następnie to słowo jest skutecznym przywołaniem i spełnieniem łaski. Znowu pozwolę sobie na pewną dygresję. Wczoraj tu wspominaliśmy o tych różnych takich grupach charyzmatycznych, o tych różnych praktykach dziwnych, jakie się dzieją w tych różnych takich pseudo-charyzmatycznych grupach. Kiedyś oglądałem w internecie, na YouTubie taki reportaż, film przedstawiający spotkanie modlitewne jakiejś takiej grupy założonej przez jakiegoś pana w Warszawie. No, taka grupa charyzmatyczna, nie pamiętam jej nazwy, licząca ileś tam kilkadziesiąt osób, raczej nie przy parafii działająca. Trudno było mi powiedzieć, gdzie oni tam się mieszczą. W każdym razie liderem tej grupy był taki pan mięśniak, taki bardzo umięśniony pan w koszulce z krótkimi rękawami. Oczywiście całe ręce, tors widać wytatuowany. No to już samo to budzi takie dość niesympatyczne skojarzenia. No i oczywiście dużo muzyki hałaśliwej i odbywa się modlitwa uzdrowienia. No właśnie, ta moda na to uzdrawianie. No i ten człowiek modli się nad jakąś kobietą, oczywiście to jest nagrywane, więc to słychać, więc zaczyna od przeklinania choroby. Przeklinam cię, tam jakaś choroba, wyklinam cię. I ta kobieta w pewnym momencie pada na ziemię i on nad nią pochyla się i przez kilka minut, może to trwało pięć czy więcej, powtarza jakieś takie zaklęcie, że wyjdź, tam jakąś tam chorobę, jakiś nowotwór czy coś tam i cały czas wyjdź, wyjdź, na teraz, teraz, wyjdź i to powtarza po kilkadziesiąt razy. Ja sobie tak pomyślałem, no i co to za skuteczność słowa? Czy kapłan, kiedy chrzci dziecko, to chrzci, chrzci, no cię chrzczę, no chrzczę, no, no wreszcie, prawda? Nie, no zobaczmy, potęga Słowa Bożego, jedno słowo wystarczy. Kapłan w konfesjonale mówi, i ja cię rozgrzeszam w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, basta, jedno słowo, koniec. A nie tak, że no może cię rozgrzeszę, no może tego, no może już ci te grzechy odeszły, przeklinam te grzechy, wyrzucam te grzechy. nie ma tam takiego gadania. Moc słowa, które jest słowem Boga. Tym się różni między innymi moc sakramentu namaszczenia chorych, że tam jest proste, krótkie, pojedyncze słowa, bez żadnych zaklęć, bez żadnych jakichś innych gestów, innych tekstów, od tych wszystkich praktyk, z którymi czasem mamy do czynienia. Mówię o tym dlatego, że to słowo właśnie jest w sakramencie skuteczne. Ono naprawdę wywołuje zbawczy skutek. Nie zawsze taki, jaki byśmy my oczekiwali. Ale właśnie znowu posłuszeństwo wiary. To Bóg decyduje, co jest dla mnie lepsze. On lepiej wie, co jest dla mnie lepsze. Czy zdrowie, czy choroba. Co w perspektywie zbawienia jest dla mnie lepsze. My jako ludzie w sposób naturalny patrzymy na siebie w perspektywie doczesnej. I mamy prawo, i to jest godziwe jak najbardziej, troszczyć się o doczesną pomyślność, zdrowie, siły, majątek, wszystko, co jest potrzebne do godziwego życia. Mamy do tego prawo. To jest jak najbardziej godziwe. Ale zdajemy sobie jednocześnie sprawę, że to nie jest wszystko, że nasze życie nie kończy się tu na ziemskiej egzystencji. Jeżeli się troszczymy o zabezpieczenie dóbr doczesnych, to nie możemy zapominać, że nasze życie się zmienia, ale się nie kończy, że jest to doczesne życie, to jest tylko maleńki odcinek życia, które będzie po śmierci. Musimy brać pod uwagę całość naszego życia. Tylko Bóg widzi całość naszego życia także w tej perspektywie już wiecznej i z tej perspektywy wieczności odpowiednio daje nam potrzebne dary. I może się właśnie okazać, że w tej odległej perspektywie wieczności, która dla nas jest zakryta, pewne rzeczy nie są dobre, nie są potrzebne, a inne są niezbędne. Więc wiara nam każe też patrzeć w nieco innej perspektywie niż ta perspektywa doczesna. I to nam pokazuje liturgia właśnie. Jak mówiłem wczoraj przy okazji sakramentów, każdy sakrament ma ten wymiar eschatologiczny. Zapowiada rzeczywistość przyszłą, której tu mamy w sakramentach tylko symboliczną zapowiedź, rzeczywistą zapowiedź, ale przemijającą, a dopełnienie będzie w wieczności. Wiara więc jest niezbędnym elementem do tego, aby owocnie przeżywać liturgię i sakramenty. Żeby jeszcze to ujaśnić od innej strony, to przywołam tutaj nauczanie Soboru Trydenckiego. To sobór, który był w połowie XVI wieku. Sobór zwołany pod wpływem reformacji, która się wtedy bardzo, wtedy się zrodziła i była bardzo poważnym problemem dla Kościoła katolickiego. Nie bez racji zresztą. Było wiele spraw, które należało uporządkować i w pewnym sensie, można tak powiedzieć, opatrzność Boża dopuściła doświadczenie protestantyzmu po to, aby niejako wymusić na teologach, na hierarchach dokonanie gruntownej reformy Kościoła po 1500 lat istnieniu. I właśnie Sobór Trydencki, który dokonał bardzo istotnych uporządkowań w sferze także teologii, życia duchowego, liturgii, głosi taki pogląd, że sakramenty są skutecznymi znakami łaski, a więc działają, jak to łaciński termin określa, ex opere operato, czyli na mocy samego działania. Taką właśnie naukę przedstawia Sobór Trydencki. To znaczy, że nawet jeśli my do końca nie rozumiemy tego, co się dzieje, to i tak ten sakrament skutecznie nas uświęca, skutecznie napełnia nas łaską. Nawet jeżeli czasem doznajemy rozproszenia, to i tak ten sakrament, ponieważ to Bóg działa, jest skuteczny. No, wyobraźmy sobie sytuację, kiedy celebrans w czasie mszy świętej jest rozproszony, no i sprawuje mszę świętą bardziej, że tak powiem, z przyzwyczajenia, rutynowo, natomiast no, jest zmęczony, chory albo ma jakieś kłopoty, więc jest rozproszony i gdyby nie mszał, z którego teksty czyta, to pewnie by w ogóle nie wiedział, co powiedzieć. Więc on się osobiście nie zaangażował, czyli trochę, tak jak powiedziałem na początku, jest praktykujący, ale niewierzący. A mimo to sprawowany przez niego sakrament, sprawowana msza święta jest ważna i uświęcająca. Więc w tym sensie mówimy o tym ex opere operato. Niemniej jednak współcześnie zwraca się uwagę również na to, co trochę zostało zapomniane, a mianowicie na skuteczność sakramentów wynikająca z działania także tego, kto te sakramenty przyjmuje. A więc ex opere operantis, to jest inny termin łaciński, pokazujący, że do skuteczności sakramentu potrzebne jest zaangażowanie tego, kto ten sakrament przyjmuje. Pan Bóg daje nam pełnię łaski, ale my musimy się na tę pełnię otworzyć. Więc, a do tego otwarcia potrzebna jest właśnie wiara, czyli uznanie tego, kto daje i uznanie tego daru, jaki jest nam ofiarowany. Trochę to przypomina sytuację lekarza. Może być najlepszy lekarz, który ma naprawdę skuteczne środki do leczenia i lekarstwa i on je aplikuje pacjentowi, ale pod warunkiem, że pacjent otworzy buzię i zechce tę tabletkę zjeść, że się pozwoli leczyć. Co z tego, że są najlepsze techniki leczenia, jeżeli pacjent się im nie podda? Coś podobnego jest w sferze sakramentów. Co z tego, że mamy skuteczne znaki zbawienia, jeżeli nam brakuje wiary, by się na nie otworzyć, by z tą łaską Bożą współpracować. W tym sensie wiara jest warunkiem owocnego przeżywania sakramentu, ale jednocześnie owocne przeżycie sakramentu umacnia naszą wiarę. Więc to działa w dwie strony. I jeżeli mamy taką sytuację, na przykład w naszym duszpasterstwie, że ludzie korzystają z sakramentów, a to jakoś nie przekłada się na ich życie, to prawdopodobnie właśnie dlatego, że jest słaba wiara, że sakramenty przeżywane są trochę na sposób magiczny, tak jakby one same z siebie mogły tylko i wyłącznie na nas oddziaływać. Takie prosta obserwacja. Ktoś tak powiedział, że gdybyśmy po każdej spowiedzi skutecznie poprawili się choćby z małego grzechu, to byśmy szybko stali się świętymi. A zauważmy, my obiecujemy poprawę przy spowiedzi, a potem wracamy do tego samego i często tak to jest. Bywa, że komunia święta jest przyjmowana właśnie w taki sposób, że właściwie trudno, patrząc na ludzi przystępujących do komunii, no trudno uwierzyć, że oni wierzą w to, co przyjmują, że przyjmują ciało Chrystusa, że przyjmują Boga samego. Często, tak jak powiedziałem, postawy przy komunii świętej, samo w ogóle zachowanie przed komunią świętą, po komunii świętej, że po komunii świętej bywa tak, że od razu wychodzą, nawet chwili skupienia, chwili modlitwy. Więc nie dziwmy się, że potem to przeżywanie sakramentów nie pozostawia głębszych skutków w naszym życiu, nie przemienia naszego życia. Drodzy Państwo, i teraz, ponieważ już czas się kończy, chciałbym jeszcze kilka zdań powiedzieć o uczynkach wynikających z wiary, ale tych uczynkach, jak powiedziałem, o charakterze takim horyzontalnym. Tutaj mam na myśli przede wszystkim dzieła miłosierdzia, uczynki miłosierdzia. Katechizm Kościoła Katolickiego w numerze 2447 mówi o uczynkach miłosierdzia, że są to dzieła miłości, przez które przychodzimy z pomocą naszemu bliźniemu w potrzebach jego ciała i duszy. I klasyczny katalog tych uczynków miłosierdzia dzieli je na właśnie uczynki co do duszy i co do ciała. Przypomnijmy, uczynki miłosierne co do duszy to grzeszących upominać, nieumiejętnych pouczać, wątpiącym dobrze radzić, strapionych pocieszać, krzywdy cierpliwie znosić, urazy chętnie darować, modlić się za żywych i umarłych. Więc modlitwa na cmentarzu za, nie tylko za moich bliskich zmarłych, ale w ogóle za zmarłych, to uczynek miłosierdzia. A uczynki miłosierdzia co do ciała to głodnych nakarmić, spragnionych napoić, nagich przyodziać, podróżnych w dom przyjąć, więźniów pocieszać, chorych nawiedzać, umarłych grzebać. Pozwólcie Państwo na pewną żartobliwą sytuację. Pewna katechetka, moja znajoma, zrobiła w klasie gimnazjalnej test na znajomość uczynków miłosierdzia. No i potem czyta ten tekst. Nagich przytulić, podłużnych w dom przyjąć. Więc to jest właśnie rozumienie problemu przez młodych ludzi. Zamiast podróżnych, to usłyszał podłużnych w dom przyjąć. Otóż te uczynki miłosierdzia, które są nam dobrze znane, to jest parafraza 25 rozdziału Ewangelii świętego Mateusza, która opisuje nam tą słynną scenę sądu ostatecznego. Oto król zasiądzie i będzie sądził narody i oddzieli jednych od drugich jak owce od kozłów. I tych dobrych postawi po prawej, a tych złych po lewej stronie. Do tych po prawej powie: pójdźcie, błogosławieni ojca mojego, bo daliście mi jeść, daliście mi pić i tak dalej, i tak dalej. Oni pytają: kiedy, panie? Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. A do tych po lewej stronie powie: idźcie w ogień wieczny, bo byłem głodny, nie daliście mi jeść, byłem nagi, nie odzialiście mnie i tak dalej. I oni znowu: panie, kiedy? No, czego nie uczyniliście tym najmniejszym, tego i mnie. Więc właśnie tu wyraźnie mamy odwołanie się do wiary. Wiary bardzo praktycznej. Właśnie ta Ewangelia każe nam uwrażliwić się na identyfikację Chrystusa z potrzebującymi. Chrystus identyfikuje się z tymi, którzy są w potrzebie. I dostrzeżenie Chrystusa w drugim człowieku, zwłaszcza tym, który jest w potrzebie, nie tylko tej materialnej, nie tylko w sensie nędzy, ale często są to ludzie w potrzebie duchowej, ludzie poranieni emocjonalnie, ludzie, którzy mają jakieś problemy z wiarą, zwątpienia, poczucie samotności i tak dalej. To mogą być często ludzie dość majętni, a jednak bardzo samotni, bardzo na przykład cierpiący w sensie duchowym. Okazanie im zainteresowania, okazanie im miłosierdzia, tej miłości, która się pochyla nad nędzą człowieka, to jest przejaw wiary. To jest jednocześnie uznanie, że ja to czynię temu człowiekowi konkretnemu, który jest w potrzebie, ale nie tylko ze względu na niego jako człowieka, ale ze względu na Chrystusa, którego oczami wiary dostrzegam w tym drugim człowieku. Bardzo wymowna jest praktyka świętej w tej chwili matki Teresy z Kalkuty, której miałem okazję osobiście spotkać. Zostawiła mi autograf w brewiarzu, ale to już lat temu więcej jak 30. Otóż matka Teresa, ona sama i jej siostry, zawsze uwrażliwiała właśnie na tę obecność Chrystusa w tych cierpiących, w tych ludziach znajdowanych na ulicy Kalkuty i wielkich miast. Ale żeby tak się działo, to najpierw siostrom rano, bardzo wcześnie rano, zalecała przynajmniej godzinną adorację Najświętszego Sakramentu. I zawsze powtarzała: spotkałaś Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, teraz idź spotkać Chrystusa w drugim człowieku. To jest właśnie żywa wiara. Drodzy Państwo, czas kończyć. Proszę pozwolić więc, że na koniec, nawiązując do dzisiejszej niedzieli Letare, w antyfonie na wejście dzisiejszej mszy mamy słowa z księgi proroka Izajasza: raduj się Jerozolimo, czyli zapowiedź radości z bliskiego zbawienia. W liturgii zaleca się, żeby ornat był koloru takiego różowego, tak jak brzask wschodu słońca. I właśnie w nawiązaniu do tego chcę podkreślić jeszcze radość wiary. Mówimy tutaj o pewnych wymaganiach płynących z wiary. I ktoś, słuchając tego, może odnieść wrażenie, że wiara jest brzemieniem, że wiara pozbawia nas radości, odbiera nam przyjemności życia. Nic podobnego. To jest fałszywe wyobrażenie. Trzeba to przewartościować. Otóż wprost przeciwnie. Wiara przynosi nam radość. Radość jest pewnego rodzaju obowiązkiem każdego chrześcijanina, który wynika z jego żywej, autentycznej, zakorzenionej w Biblii, w Piśmie Świętym wiary. Jak bardzo ważna jest kwestia radości, świadczy fakt, że w Piśmie Świętym, zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie, w różnych formach gramatycznych słowo radość, radujcie się i tak dalej, występuje ponad 450 razy. Więc ta statystyka dużo mówi. Bardzo częste są też terminy bliskoznaczne, na przykład cieszyć się, ciesz się, cieszcie się. 150 razy, tu już mamy 600. Wesel się, weselić się, około 100 razy, to jest 700. To świadczy o tym, jak bardzo ważną sprawą w przeżywaniu naszej relacji jest radość. Proszę pozwolić kilka przykładów. Zwłaszcza w psalmach mamy wezwania do radości. Psalm 118. Oto dzień, który Pan uczynił. Radujmy się zeń i weselmy. Psalm 98. Radośnie wykrzykuj na cześć Pana cała ziemia. Cieszcie się i weselcie i grajcie. Do życia w radości zachęcał sam Pan Jezus, mówiąc między innymi: cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Albo w innym miejscu w Ewangelii Łukaszowej Pan Jezus mówi: nie z tego się cieszcie, że duchy wam się poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie. A święty Paweł parokrotnie wzywa swoich adresatów, swoich listów też do radości. I na przykład w liście do Filipian pisze: radujcie się zawsze w Panu. Jeszcze raz powtarzam, radujcie się. I podobnie pisze święty Piotr apostoł w swoim liście. Dlatego radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku z powodu różnorodnych doświadczeń. W liście do Galatów święty Paweł wymienia dary Ducha Świętego. I ciekawe, na pierwszym miejscu wymienia jako dar, przejaw działania Ducha Świętego miłość, a na drugim radość. Radość jest drugim obowiązkiem, czy jakby to powiedzieć, drugim darem Ducha Świętego po miłości. A zatem nasza wiara ma być źródłem radości. Zresztą historycznie biorąc, u początku naszej wiary jest wezwanie do radości. Zaczynaliśmy od tego nasze rozważania w piątek. Zwiastowanie Pańskie. Archanioł Gabriel przychodzi do Maryi i co mówi? My mamy po polsku zdrowaś Maryjo, ale w oryginale jest inaczej. Haireke charitomene. Raduj się, ciesz się, napełniona łaską. Więc pierwsze zwiastowanie, pierwsza zapowiedź przyjścia Mesjasza na ziemię wiąże się z wezwaniem do radości. I właśnie nasza wiara ma nas prowadzić do radości. Ale jeszcze jedno wyjaśnienie. Rozróżnijmy wesołość i radość. Czym innym jest radość, czym innym jest wesołość? Można być wesołym, ale wcale nie radosnym. Są ludzie, którzy mają jakiś konflikt wewnętrzny, jakiś problem wewnętrzny, są czasem nawet w stanie depresji, ale chcąc to ukryć, po prostu wygłupiają się, żartują, śmieją się, a potem jak są sami, płaczą, bo jest im smutno, bo nie ma w nich radości. Może być odwrotnie, że ktoś specjalnie nie ujawnia wesołości, nie figluje, nie wygłupia się, nie żartuje, nie dowcipkuje, ale jest to człowiek pełen radości. Bo radość to jest stan wewnętrzny. O ile wesołość to jest pewna fizjologia, buzia nam się chacha, to mamy odpowiedni taki kształt oczu i tak dalej. To są pewne reakcje takie cielesne. Radość jest stanem głęboko duchowym, stanem harmonii, stanem pojednania człowieka z Bogiem z samym sobą i z całym stworzeniem. Radość jest właśnie takim wewnętrznym pokojem, wewnętrznym ładem, jaki przynosi nam wiara. I dlatego właśnie kulminacyjne przeżycie w historii zbawienia, jakim jest wcielenie i zmartwychwstanie Chrystusa, pulsuje nieogarnioną radością. Kiedy Jezus się rodzi, weseli się całe niebo, weseli się ludzkość. Kiedy Chrystus zmartwychwstaje, słyszymy to radosne Alleluja, okrzyk radości. I właśnie trzeba nam przeżywać radość, przeżywać wiarę jako wezwanie do radości. Nasza wiara ma być wiarą radosną. Wiarą, która podnosi nasze serca na wyżyny nieba. I tego Państwu życzę w kontekście bliskich świąt Zmartwychwstania, które są świętami radości. Więc życzę nie wesołych świąt, tylko życzę, jeżeli już, to radosnych świąt. Bo radość jest ważniejsza niż wesołość. I należałoby życzyć nie tylko radości, ale przede wszystkim daru tego, który jest źródłem radości, czyli Chrystusa Zmartwychwstałego.